Czy w naszym kraju można artystom mniej niż w innych krajach starej Unii Europejskiej?
I tak, i nie. Jeśli chodzi o problematykę sądową czy sądowo-prawną, te różnice nie są takie znaczne, albo można powiedzieć, że w zasadzie ich nie ma. Natomiast nieco inaczej wygląda, jeśli będziemy myśleć o sztuce w kategoriach instytucjonalnych, czyli na przykład uzależnienia, zwłaszcza w niewielkich ośrodkach instytucji kultury od lokalnych władz. I wówczas ta kontrola owych władz nad instytucjami wystawienniczymi i zarazem nad tym, co artyści mogą pokazać, a co nie, jest, wydaje mi się, większa niż na Zachodzie.
Myśli pan, że to dobrze czy źle?
Oczywiście źle, jeżeli patrzymy na kulturę jako właśnie ten obszar, z którym łączymy jednak pewien typ wolności i swobodnego myślenia, to wszelkiego rodzaju tego typu naciski dobrze nie wpływają ani na twórczość artystyczną, ani na działalność wystawienniczą.
W swojej książce zajął pan się takimi głośnymi sprawami. Sprawa Nergala, sprawa Nieznalskiej. Czy myśli pan, że wyciągnęliśmy z tego jakieś wnioski, odbiorcy sztuki i sami twórcy?
To jest trudne pytanie. Znów, jeśli chodzi o kwestie prawne, raczej nie. Nie doszło do żadnych nowelizacji prawa, które by na przykład liberalizowały prawo karne. Ale wydaje się, że zwłaszcza sądy niższej instancji zaczynają patrzeć tolerancyjniej na twórczość artystyczną czy wypowiedź artystyczną. I tu niewątpliwie zarysowuje się pewien sposób myślenia, który by zabezpieczał poniekąd twórczość artystyczną. To tak. Z kolei warto pamiętać o tym, że twórczość artystyczna zawsze jest jakby poddawana pewnej bieżącej presji społecznej. I tak od kilku lat niewątpliwie mamy do czynienia z takim natężeniem konfliktu kulturowego między konserwatystami, liberałami czy lewicą. I to również wpływa na odbiór sztuki. W związku z tym ciężko tu mówić o tym, żeby to się jakoś liniowo ku większej wolności rozwijało. To raczej fluktuuje.
Czy my się zmieniamy według pana? Czy idzie to w dobrą stronę? Bo też spotyka się wiele takich opinii, no, że przecież mamy demokrację, tak, wywalczoną po tym 89 roku, że nie ma cenzury, ale ta cenzura rzeczywiście jest.
Czy my się zmieniamy?
Czy stajemy się bardziej tolerancyjni, mamy bardziej otwarte głowy?
Ciężko to powiedzieć. Z badań, przynajmniej z moich obserwacji, wynika, że tak powiem, są okresy mniejszego natężenia takich nacisków czy presji cenzorskiej i większego. Natomiast już sądy nawet zauważają, że jakby, zwłaszcza na przykład Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zauważa, że jednak szczególnie do rozważania tego rodzaju kwestii jak obyczajowość czy problemy religijne, najlepsze są sądy krajowe ze względu na to, że one mają najlepszą przyczepność do obecnej sytuacji w społeczeństwie. Innymi słowy, również wymiar sprawiedliwości jest czuły na zmiany obyczajów, na zmiany sposobu myślenia w społeczeństwie i w związku z tym reaguje również ze swoim orzecznictwem. To, co kiedyś obrażało czy znieważało uczucia religijne, niekoniecznie musi teraz znieważać. Więc niewątpliwie jest tutaj pewna ewolucja. I trzeba również pamiętać o tym, że jeżeli mówimy w tej chwili o cenzurze, to nie jest to cenzura zadekretowana w taki sposób, jak była w 89 roku i związana z Głównym Urzędem Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk, tylko cenzura, która działa na zupełnie inaczej, innych zasadach i zgodnie z definicjami prawniczymi nawet by nie można było tego nazwać cenzurą, aczkolwiek z kolei zgodnie z takimi refleksjami humanistycznymi czy ogólnohumanistycznymi, no jak najbardziej o takiej cenzurze można mówić. Oczywiście trzeba pamiętać również o wpływie pola ekonomicznego na pole twórczości artystycznej. Każda wystawa wymaga pewnego finansowania. Jeżeli fundusze publiczne nie podołają, to trzeba się uśmiechnąć do sponsorów prywatnych. Sponsor prywatny nigdy nie będzie sponsorował wystawy, która okaże się kontrowersyjna, która może wpłynąć niekorzystnie na jego wizerunek. W związku z tym będzie inaczej lokował swoje inwestycje, ale też trzeba pamiętać o tym, że instytucje i artyści będą się dostosowywali do jego potrzeb. Więc te zależności często wielopoziomowej, one nieustannie pracują.
Czy jest w ogóle taka możliwość, żeby artysta był wolny? Gdziekolwiek.
Trzeba zdać sobie sprawę, że w każdym kraju, w każdym społeczeństwie zawsze będą obowiązywały ograniczenia. One będą lokowane albo w systemie prawnym, albo w systemie obyczajów, albo w moralności itd., itd. Nie postulowałem absolutnej wolności, bo to jest oczywiście jakaś tam utopia zupełnie niepotrzebna i prowadziłaby do rozkładu w ogóle więzów społecznych i społeczeństwa. Więc nie można powiedzieć, żeby gdziekolwiek był wolny. Ale mi się wydaje, że można mówić o miejscach, gdzie jest wolny i wolniejszy. Również można jakby zadbać o to, zresztą nie chodzi tylko o artystę, ale w ogóle o nas, żeby na przykład nie robić nadmiernej liczby penalizacji, czy nadmiernej ilości zakazów, które często się nie sprawdzają. Są niepraktyczne, które prowadzą do też konfliktów sądowych, które są takim biciem piany. Tego raczej, wydaje mi się, można by było unikać.
A czy u nas widzi pan takie przepisy takie zakazy, oczywiście, które właśnie do tego prowadzą?
To jest bardzo dużo. No, osławiony artykuł 196, czyli obrazy uczuć religijnych, to jest przepis, którego był sądzony i Darski, i Nieznalska. I to jest przepis, który jest źle skonstruowany, który właśnie wprowadza bardzo wiele wieloznaczności, co automatycznie przekłada się na wadliwe stosowanie często tego przepisu, ale też często prowadzi do takiego nadmiernego, restrykcyjnego jego stosowania. Też trzeba pamiętać na przykład o takich artykułach, które chronią godność prezydenta. Jest taki z kolei artykuł, który mówi, że jeżeli w innym państwie godność prezydenta jest również chroniona, to my również bronimy, czy chronimy godność prezydenta tego obcego państwa u nas w naszym kraju. Jeżeli byśmy się przyjrzeli ilości znieważeń, które zostały wyrażone w kierunku prezydenta Putina, tak, to ile prokuratura by miała pracy, gdyby solidnie przyłożyła się, że tak powiem, do niej, prawda? No, tak, no bo Putin był wielokrotnie znieważany.
A poza tym, jak ocenić, czy godność prezydenta została już naruszona, czy też nie, biorąc pod uwagę na przykład jakiś żart, czy memy, jakie się pojawiają w internecie?
Oczywiście, to jest w ogóle kwestia...
Co to znaczy?
No właśnie, to jest kwestia pewnych konwencji, prawda? Jeżeli mówimy na przykład o satyrze, czy mówimy o kabarecie, to inaczej na to patrzymy niż na często taki tak zwany hate speech, czy tą mowę nienawiści, która się wylewa z forów internetowych. To jest zupełnie inaczej kwalifikowane i zupełnie inaczej my to oceniamy w kategoriach społecznych, w kategoriach prawnych, ale moim zdaniem tego rodzaju przepis jest zupełnie niepotrzebny. Prezydent ma wystarczająco środków, żeby ubiegać się o swoją godność środkami cywilnoprawnymi, składając pozwy przeciwko osobom, które go znieważyły i tak dalej, i tak dalej.
I podobnie przepis o obrazie uczuć religijnych, no bo jednych coś może obrażać, innych nie.
Tak, to jest też prawda, zważywszy na to, że jakby nie da się ukryć, że w Polsce również zachodzą pewne przemiany obyczajowe, zmiany języka, zmienia się stosunek do religii. On jest już tak ortodoksyjny, jak był 25 lat temu. W związku z tym te trudności ze stosowaniem artykułu 196 wydają mi się większe niż były 25 lat temu.
A dlaczego pan właśnie zajął się taką tematyką? Bo to jest pierwsza tego rodzaju publikacja w Polsce.
No choćby dlatego, że z racji tej, że jestem naukowcem, trzeba mierzyć się z takimi tematami, które jeszcze do tej pory były nieprzebadane. Ale to taka najbardziej może trywialna odpowiedź. Natomiast tak naprawdę chodziło o to, że mam pewne kompetencje prawnicze, mam pewne kompetencje historyka sztuki i ten temat, który wymaga wiedzy z obydwóch dziedzin, idealnie jakby nadawał się pod mój profil naukowy. W związku z tym z przyjemnością się nim zajmowałem i podjąłem to wyzwanie. Książka niewątpliwie jest książką naukową, więc to nie jest tak, że będzie się przynajmniej niektóre rozdziały czytało jak Anię z Zielonego Wzgórza. Pierwsza część jest prawnicza, w związku z tym jest skierowana przede wszystkim do prawników, ale też do osób, które są zainteresowane, powiedzmy, obratem dziełami sztuki, jak to funkcjonuje. Natomiast druga część jest, bym powiedział, lżejsza. Jest to próba takiej prowadzenia narracji historycznej, próba oceny jakościowej, ilościowej cenzury w ciągu ostatnich 20 kilku lat w Polsce. I niewątpliwie chyba jest taka, bym powiedział, przyjemniejsza też do czytania. Ale to, jak powtarzam, jest literatura naukowa, w związku z tym no zawsze jakby buduje pewien opór, prawda, czytelnika, który nie jest przyzwyczajony do tego rodzaju piśmiennictwa.